Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami, Urząd Miejski w Słupsku.
No i właśnie, ja dzisiaj chciałabym zapytać, czym są fundusze szwajcarskie, z czym kolokwialnie mówiąc to się je?
To jest program, który jest oparty na takiej współpracy polsko-szwajcarskiej, to się nazywa ten program polsko-szwajcarskiej współpracy. Taki alternatywa, można powiedzieć, dla funduszy unijnych. Całkiem innymi zasadami się rządzi ten program. Natomiast jest oparty na trochę przesłankach tych samych, które mamy przy funduszach unijnych, czyli poszukiwanie rozwiązań na to, aby lepiej się żyło w miastach, żeby było bardziej ekologicznie, bardziej prośrodowiskowo, ale jednocześnie w poszanowaniu przede wszystkim potrzeb społecznych, czyli też, żeby pomóc mieszkańcom, pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Więc taki, powiedziałabym, program, który dotyka tak naprawdę 14 różnych obszarów tematycznych, bo tak to formalnie
to
wygląda.
Dużo.
Bardzo dużo. Ale z czego bardzo duża część tych tematów to właśnie jest kwestie społeczne. Szeroko rozumiane kwestie społeczne. Mówimy tu oczywiście o bezpieczeństwie publicznym, mówimy tutaj o sprawach związanych z sprawami społecznymi, opieki społecznej, pomocy społecznej, czyli kwestii ubóstwa, dyskryminacji, migracji, więc no szereg różnych takich rzeczy, które dotyka w tej chwili Europę. Szwajcarzy również to zauważają, nie tylko właśnie Komisja Europejska przy swoich programach europejskich. Jednocześnie fajna alternatywa, bardzo trudny program, bym powiedziała. Na tle funduszy unijnych pozyskiwanie tych środków to była naprawdę mega wyczyn, bo prawie rok przygotowań, kilkadziesiąt szkoleń, które
prowadzono. A jak to wygląda? No właśnie, jak trzeba się przygotować do tego, żeby starać się o środki? No bo w moim przekonaniu i pewnie wielu innych osób, kwestia jest taka, że pisze się program, tak jak właśnie o staranie się pozyskanie środków unijnych czy ministerialnych na przykład, tak, na mniejsze dużo granty, bo to są ogromne pewnie pieniądze, no ale powiedzmy, że pisze się program, parę zdań, uzasadnienia, dzień dobry, dziękuję, poszło, ktoś to przeczyta, człowiek z drugiej strony i powie, no właściwie to fajny mają pomysł, nie.
Nie
tak prosto, nie tak łatwo.
Nie tak prosto, znaczy no, ani w funduszach unijnych, ani w tym programie szwajcarskim prosto nie jest generalnie, bo i przy funduszach również musimy to mieć to oparte bardzo na diagnozach i pełnej dokumentacji technicznej i studiach wykonalności, analizach finansowych, prawda, różnych technicznych, więc to nie są, żadne środki nie są proste, jeśli chodzi o fundusze unijne. Natomiast ten program szwajcarski zdecydowanie jeszcze trudniejszy, bym powiedziała. Przede wszystkim oparty dlatego, że na takich głębokich, bardzo mocnych, pogłębionych analizach. Oczywiście też premiowano przygotowanie miast do tego, żeby, czyli tą dokumentację techniczną też trzeba było mieć. Natomiast no, te pogłębione badania oparte praktycznie o cykl rocznych szkoleń, które zorganizowano dla miast, bo tylko miast w Polsce i to jeszcze tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Czyli, tak naprawdę... czyli właściwie to my się cieszymy, czy my się nie cieszymy? Bo z jednej strony, pani dyrektor, no, znaleźliśmy się w miejscu chyba, do którego nie chcieliśmy trafić, czyli tych miast tracących pewne funkcje, a z drugiej daje nam to możliwość pozyskania pieniędzy no, na działania społeczne przede wszystkim, tak? Czyli podniesienie się, rozumiem, z tego upadku, z tych kolan do góry. Dobrze to rozumiem.
Tak, tak jest, no cieszymy się, no bo jakby, no oczywiście, no bycie na tej niechlubnej liście, tak, 139 miast tracących funkcje, no nie jest to fajna sprawa. Jeśli chodzi o miasto Słupsk, no to spełniamy przesłanki w 7 obszarach kryzysowych, czyli tak naprawdę we wszystkich, więc, które tam bada ministerstwo i umieszcza jakby miasta na liście właśnie tych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Może lista niechlubna, ale jednocześnie pokazująca, że ktoś jednak troszczy się o to, żeby ten kryzys zażegnać, tak, czyli pomóc miastom, które były kiedyś miastami często byłymi wojewódzkimi, tak? Które świadczą do tej pory pełne funkcje ponadlokalne, ale borykają się z kryzysem, że nigdy one nie będą miały tej potęgi i mocy, którą mają chociażby metropolie, czy te układy takie, powiedzmy, metropolitalne. Czyli,
jak Trójmiasto.
Jak Trójmiasto, tak? W związku z tym no, nie można mówić, że siadajmy, nic nie róbmy, zapłaczmy, tylko no, trzeba zrobić, żeby z tego kryzysu wyjść. I jakby temu służy i rewitalizacja, gdzie też wychodzimy z kryzysu, i właśnie program szwajcarski, który mówi również o wyjściu z kryzysu tych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. No i jakby rola włodarzy tych miast była na tym, aby opracować program taki naprawczy dla miasta, czyli znaleźć pewne główne problemy, czy nawet taki najważniejszy problem, który jest dla miasta identyfikowalny.
I jaki jest dla nas? Przepraszam, pani dyrektor.
My obudowaliśmy projekt całości na bezpieczeństwie szeroko pojętym. Mówimy o bezpieczeństwie środowiskowym, bezpieczeństwie społecznym, bezpieczeństwie publicznym. bezpieczeństwie gospodarczym. I to był nasz taki core jakby projektu. No i stworzyliśmy jakby na podstawie tego, tych badań, rozmów społecznych, również ankiet w społeczeństwie, bo też pracowaliśmy, powołaliśmy komitet społeczny, który nam doradzał, co powinno być w projekcie ujęte. Cały jakby pomysł na projekt, który no, w tej chwili liczy prawie 80 milionów złotych, jeśli chodzi o jego wartość.
Dostaniemy te pieniądze? Jak to wygląda? Bo z tego, co ja wyczytałam, to jest tak, że 119 samorządów starało się o te środki, tylko 20 je dostanie.
Tak, to można przeliczyć to mniej więcej, że jakby regulamin nie mówi o 20, natomiast on mówi o tym, że zostanie to podzielone na miasta do wysokości alokacji. Jeżeli się przeliczy tą alokację pod takim kątem, weźmiemy listę rankingową i zliczymy, ile, o ile kto wnioskował, no to wychodzi, że około 20 miast wejdzie do tak zwanych miast finalistów. Finaliści już ze sobą nie konkurują, o tym mówimy regulamin. Natomiast dzisiaj jesteśmy na takim momencie, w którym jesteśmy na 10. miejscu w Polsce, co oznacza, że można powiedzieć, że praktycznie mamy to. Natomiast formalnie czekamy jeszcze na to zaproszenie do miast finalistów, ponieważ komitet sterujący, który zatwierdza tą listę rankingową, on ma prawo dokonać pewnych zmian, ale tylko i wyłącznie takich uzasadnionych, na przykład gdyby się okazało, że tych projektów jest zagęszczenie na jakimś obszarze geograficznym za duże. I na przykład jakaś część Polski w ogóle by nie miała takich...
To wtedy zabierze komuś i da innym.
Znaczy może dokonać pewnych pewnie przesunięć, czy sprawdzenia tych punktów, czy faktycznie eksperci, bo to było naprawdę pół roku pracy w tej chwili, ponad pół roku pracy po stronie Związku Miast Polskich, ministerstw szeregu, którzy oceniali jakby i eksperci zewnętrzni przede wszystkim, prawda? Czyli różni specjaliści, profesorowie, uczelniani, którzy oceniali jakby te projekty i programy, które napisaliśmy.
Czyli rzeczywiście przygotowanie do tego projektu, do tych funduszy szwajcarskich wymagało dużo nakładu i pracy i czasu, tak jak pani mówiła.
Bardzo, bo nie tylko oczywiście...
Ja myślę, że my sobie nie do końca zdajemy sprawę tak naprawdę, ile wysiłku trzeba włożyć w to. To jest to, co ja powiedziałam trochę z uśmiechem, tak? Czyli to nie jest tak, że piszemy 5 zdań, wysyłamy jak do ministerstwa.
103 strony. I to jest wstępna koncepcja, żeby to było jasne. To jest wstępna koncepcja, mnóstwo załączników do tych 103 stron.
I z drugiej strony człowiek, który musi to przeanalizować.
Absolutnie, absolutnie. To nie są proste sprawy. Co więcej, jakby no ministerstwo poprzez Związek Miast Polskich, które jakby tutaj był jakby operatorem programu, przygotowywało samorządy poprzez liczne webinaria, czyli część było spotkań online, bardzo dużo spotkań również stacjonarnych, kilkadziesiąt co najmniej spotkań, szkoleń takich po prostu, jak należy stworzyć diagnozę. Też mnóstwo pracy wykonał Związek Miast Polskich w postaci po prostu takich pewnych gotowych porównań miast, czyli badań tak naprawdę ilościowych, statystycznych, pomogli nam, jeśli chodzi o sprawy GUS-owskie, naprawdę bardzo trudne wykresy, porównywanie różnych siatek pomiędzy miastami, jak wyglądają pewne zależności, między innymi właśnie chociażby pod kątem jakby dlaczego tacimy te funkcje, tak? Czyli co się dzieje ze społeczeństwem, że miasto się wyludnia, czy piękne prezentacje tak naprawdę, które też nam posłużyły i przy innych tych projektach, czy chociażby przy strategiach, które pisaliśmy, które pokazywały właśnie dlaczego tak się dzieje w mieście, a nie inaczej, tak? Że ta populacja, suburbanizacja, że co się dzieje, dlaczego my tracimy te funkcje.
No ja mogłabym słuchać, bo to, drodzy Państwo, no to jest to, co powiedziałam. My nie do końca chyba sobie zdajemy sprawę z tego, jak to funkcjonuje, ile wysiłku trzeba w pewne działania włożyć, ile osób pracuje na to, żeby to się udało. I teraz tak, dlaczego wspólnie z Ustką? Bo też wyczytałam, że Słupsk wspólnie z Ustką stara się o te fundusze. I to jest ile? 80 milionów?
79,7, tam 7. Także praktycznie można powiedzieć, że 80
A idziemy w kierunku dwóch miasta, rozumiem.
To znaczy, ogólnie konkurs przewidywał tylko miast, że to jest konkurs skierowany do miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, czyli Ustka jakby nie była na tej liście absolutnie, ani żaden samorząd z naszego MOF-u, natomiast dopuszczono w regulaminie możliwość posiadania partnera krajowego w postaci samorządu, który jest w ramach tak zwanego miejskiego obszaru funkcjonalnego, ale jakby zadaniem naszym było w pełni merytoryczne uzasadnienie, dlaczego ten partner musi być w tym projekcie. Czyli jakbyśmy go źle uzasadnili, to nawet moglibyśmy formalnie odpaść. I my wystosowaliśmy propozycję do wszystkich samorządów, próbując jakby znaleźć punkt wspólny, że my uważamy, że nasz projekt powinien być w obszarze właśnie to, co wspomniałam, tego szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zbadaliśmy, jak samorządy stoją z gotowością realizacyjną projektów, czy mają tożsame projekty, potrzeby przede wszystkim, czy borykają się z tym samym problemem. No i trudno mówić, że jakby gminy ościenne czy waszankowe borykają się z problemem depopulacji czy suburbanizacji, no bo one tego problemu nie mają. Natomiast Ustka jak najbardziej. Mhm. I to po prostu spowodowało, że my znaleźliśmy wspólny jakby...
Mianownik,
tak, dokładnie.
Mhm. Procentowo rozumiem, potem się to rozkłada na wsparcie Ustki dodatkowo.
Ustka ma tam niewielką pulę, to jest około tam 2 milionów złotych, jeśli chodzi o termomodernizację, wymianę instalacji oświetleniowych w 2 budynkach użyteczności publicznej. Natomiast mamy wspólną współpracę w ramach edukacji ekologicznej, zazielenienia Ustki, bo też takie potrzeby są tam silne, grantów dla mieszkańców w zakresie zazielenienia, więc jakby mamy też wspólne takie programy, które będziemy realizować jakby w pełnej takiej współpracy, więc wspólne nawet regulaminy będą naborów.
No to jest fajne, bo ja myślę, że jeszcze jak będzie to w pewnej synergii, jeszcze uda wam się powłączać do tego mieszkańców i myślę, że to też działa na korzyść w tym sensie, że jeżeli człowiek włącza się w działania miejskie, no to potem ma pewne poczucie sprawczości, tak? I tego, że on coś tam jeszcze zrobił. Dłużej to żyje. Ja mam takie przekonanie, drodzy państwo, mniej jest niszczone, wtedy bardziej zadbane tak naprawdę, bo nie jest to już niczyje, bo ludziom się wydaje, że jak nie moje, to znaczy, a miejskie, to znaczy, że niczyje i nie wiadomo, co z tym zrobić i po co o to dbać. Natomiast dokładnie. To rzeczywiście przy tych działaniach włączających, to ja mam takie poczucie absolutne, że społeczeństwo, kolokwialnie mówiąc, wtedy bardziej dba o to, bo to jest jednak nasze.
Tak wtedy, jest. Ja bym chyba dodała tak... jeszcze takie zdanie, że generalnie nasi mieszkańcy coraz częściej jakby sięgają po takie możliwości. Czyli jakby trochę się
edukują. No tak, bo to
się
są też organizacje pozarządowe, które też
ale nawet
działają mocno.
Ja jakby, może dlatego, że no 20 lat pracuję już jakby w Urzędzie Miejskim i praktycznie od początku tylko i wyłącznie w zakresie rewitalizacji, pozyskiwania środków. Widzę bardzo duży progres, jaki nastąpił przede wszystkim w naszym społeczeństwie.
Ale to choćby kamienice.
Dokładnie, tej otwartości. No. Pierwsze jakby spotkania, kiedy my organizowaliśmy przy rewitalizacji, kiedy chcieliśmy włączyć wspólnoty w modernizację, to był strach, że my urzędnicy naciągamy na kredyty wspólnoty, że to wszystko padnie, potem trzeba będzie te środki unijne oddawać. To były godziny spotkań popołudniowych ze wspólnotami, chodziłam, to były trudne rozmowy, a dzisiaj naprawdę mieszkańcy są otwarci, chcą jakby zmieniać swoje kamienice i też są bardzo otwarci, z czego mi się cieszy właśnie, że w tym programie szwajcarskim mamy dla mieszkańców granty na zazielenianie podwórek, na super. To, żeby deszczówkę zagospodarowywać na tym.
Ale to będzie w końcu też tak, że nie tylko centrum, ale też te osiedla dodatkowe.
Całe miasto jest objęte projektem, także tutaj nie ma, tak jak przy rewitalizacji, że mamy ściśle wyznaczony obszar, tak? Czyli...
To jest super, bo to z kolei, o czym ja miałam przyjemność też, wieloprzyjemność, może nie do końca w tym temacie akurat, ale z Pawłem Krzemieniem rozmawiać, to te bolączki mieszkańców, którzy żyją choćby na Zatorzu, czyli w tych dzielnicach miasta, oddalonych trochę od centrum, że tam się nic nie dzieje. No i że oni owszem mają te swoje zarządców, że tak powiem, swoich, natomiast oni niczego nie robią, ciągle mówią, że nie ma pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I że oni też by chcieli, żeby u nich było ładnie.
Tak, no, tak,
no właśnie,
tak,
dlatego
tutaj
mówię,
będzie
to,
teraz
to
taka
jest
możliwość,
super.
Żeby przestrzenie, no łącznie z tym, że liczymy, że również spółdzielnie mieszkaniowe będą chciały skorzystać ze współpracy z nami, bo mówimy również przecież, no znacza część terenów to są wspólnoty bądź spółdzielnie, więc
no
to
tak,
są tereny
no,
miejskie,
o tym mówię, dlatego mówię zarządców, bo nie chciałam tak rozgraniczać, bo to jest wspólnota albo właśnie czynszówki, jak to mówią, te mieszkania czynszowe.
Także tu jesteśmy otwarci jak najbardziej na to, żeby właśnie zgłaszać takie miejsca właśnie. Myślę, że regulamin jeszcze nie powstał jakby naboru, natomiast zakładamy to, co założyliśmy w projekcie, że będziemy dbali o to przede wszystkim właśnie o to, żeby tworzyć ogrody deszczowe, zazieleniać, po to, żeby tak naprawdę miasto było taką gąbką trochę poniekąd, tak? Żeby...
No musi być. Patrzymy na to, co się dzieje i ta gąbka musi być. Czyli generalnie tak, podsumowując, termomodernizacja placówek oświatowych, rozwój zieleni, poprawa bezpieczeństwa, adaptacja pustostanów. To jest jeszcze rzecz, którą ja wyczytałam, że też chcecie zrobić.
Tak, to jest, myślę, że bardzo piękna idea. Opracowaliśmy ją wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i naszym przedsiębiorstwem gospodarki mieszkaniowej. Wiemy, że miasto posiada pewną ilość, powiedzmy, pustych mieszkań, które z uwagi na taki stan nie są może mieszkańcy zainteresowani również do przejęcia, tak, za ten remont, bo są to duże nakłady.
No duże.
Tak, w związku z tym, że jakby potrzeb społecznych mamy w zakresie, nie tylko mówimy tej podstawowej listy mieszkaniowej, na której mieszkańcy czekają na lokal mieszkalny, ale również w zakresie zakresie osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. I tutaj jakby powstał taki pewien program, który zresztą notabene umożliwia nam nasza uchwała Rady Miejskiej, która pozwala właśnie dla osób zagrożonych takim kryzysem również takie mieszkania przydzielać, czyli poza tą listą jakby podstawową. To są mieszkania, które zaplanowaliśmy przydzielić dla chociażby młodzieży, dzieci wychodzących z...
Z pieczy zastępczej. Super.
Dzisiaj tak naprawdę jest tylko 6 takich miejsc. Bardzo w ostatnim czasie drastycznie rośnie ilość osób, które niestety w tej pieczy zastępczej przebywa.
No, w ubiegłym roku myśmy podsumowywały z Katarzyną Filipiak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. No to tak, ponad setka.
Tak, ponad
dzieci.
Setka. I jakby coraz więcej tej młodzieży wychodzi. Część osób chce oczywiście się jeszcze uczyć, natomiast już jakby obciążone pewnym kryzysem, prawda, i trudem życiowym, w takim dzieciństwie już te osoby są. Później trafiają tak naprawdę do społeczeństwa, gdzie nie mają szansy, tak naprawdę nie mając kapitału w postaci rodziców, którzy mogliby wspomóc w jakiś sposób, tak, czy miejsce zamieszkania przy tych rodzicach, nie są w stanie budować swojej przyszłości w sposób tak, który dla nas czasami się wydaje oczywisty, prawda?
No tak, bo w pełnych rodzinach, bez dysfunkcji może większych, tak bym to ujęła, zazwyczaj to wygląda tak, że nawet jeśli jest no, nie najwyższy standard życia, to zawsze ten młody człowiek może na tej kanapie w domu
dokładnie,
u rodziców jeszcze zostać, ma bazę lokalową,
dokładnie.
Tak. I zdecydowanie łatwiej się odbić wtedy i cokolwiek ze sobą zrobić.
Tak jest. Także no, myślę, że fajna idea. Oprócz tego może warto wspomnieć, że te osoby też już zostaną objęte wsparciem asystentów, którzy będą pomagali zarządzać budżetem, bo jakby ideą jest to taka, idea tego jakby jest taka, żeby osoby, które uzyskają takie mieszkanie, były w stanie to mieszkanie utrzymać, odpowiednio zadbać o nie. No. Więc tego też trzeba się uczyć, jak samodzielnie w pewnym momencie funkcjonować, tak, takie mieszkanie opłacać, żeby nie pogarszać jego stanu, może czasami wyremontować, podmalować. Też
cokolwiek,
wsparcie w zakresie
cokolwiek
znalezienia pracy, czy też jeżeli będą się oczywiście osoby chciały dalej uczyć, to również pomoc w zakresie studiów wyższych. Więc jakby, no jakby szereg wsparcia. A drugą jakby taką jakby przeciwwagą dla nie tylko jakby młodzieży, czy osób właśnie młodych, które wychodzą z tej pieczy zastępczej, są również osoby, które są zagrożone przemocą. Bo niestety to takie statystyki pokazują, że bardzo często to tak naprawdę ofiara musi uciekać z domu.
No to PIK Baza tutaj, tak, oni trzymają rękę na pulsie.
Ale tam jest tylko 8 miejsc, tak?
Tak.
I to też jest bardzo dużo. Tak. Wiemy, że takich osób jest bardzo dużo potrzebujących, które często żyją, trwają jakby w takich relacjach bardzo trudnych, przemocowych, tylko dlatego, że nie mają gdzie się schronić.
Ja bym powiedziała, że przeważająca większość tak wygląda i że wiele osób ciągle łudzi się, że to się naprawi, to się uda, to się nie wydarza, drodzy państwo. A potem, tak jak pani dyrektor mówi, okazuje się, że nie ma dokąd, nie ma jak, dokładnie, nie ma za co.
Tak, dokładnie. Brak tego miejsca, tak, gdzie można się w cudzysłowie przytulić, przechować, czy zaczynać swoje życie, tak naprawdę budować od podstaw często, tak? To powoduje tak naprawdę ten kryzys, że te osoby albo by trafiły jako osoby bezdomne, tak? Albo...
A co jest szansa na nowe rozdanie?
Tak, a tu jest szansa na nowe życie tak naprawdę.
Ja myślę, że my tu postawimy kropkę. Ja jeszcze tylko zapytam o terminy. Wnioski złożone. Słupsk na 10. miejscu listy rankingowej w tym programie polsko-szwajcarskim, programie rozwoju miast. Kiedy? Kiedy będzie wiadomo, że my je mamy, czy my ich nie mamy jako miasto?
No teraz przed nami druga faza, to jeszcze nie jest tak koniec, że tak powiem. 5 miesięcy co najmniej pracy przed nami z ministerstwem. Polega to na tym, że głównie dopieszczamy pomysł projektu. To są już takie niuanse związane z pomocą publiczną, pewnymi analizami finansowymi. Natomiast no, drastycznych zmian pewnie w projekcie nie będzie, bo został bardzo wysoko oceniany nasz pomysł. Jest też taka sytuacja, że musimy w tej chwili posiadać partnera już po stronie szwajcarskiej. My obecnie opisaliśmy tylko w projekcie tak naprawdę kogo szukamy, czyli gdzie moglibyśmy znaleźć pola współpracy, czym byśmy chcieli się wymienić, jeśli chodzi o doświadczenia z takim partnerem. I teraz rolą Związku Miast Polskich i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej będzie pomoc w znalezieniu nam tego partnera, z którym, i tam jest pewna pula pieniędzy również dla tego partnera w zakresie takiej współpracy bilateralnej, to się tak dokładnie nazywa, po to, abyśmy też mogli jakby wzajemnie czerpać ze swoich pomysłów, z tego, co się udało u tego partnera, co się u nas udało i wzajemnie się właśnie wymieniać tymi doświadczeniami, wzmacniać jakby nasze nasze kompetencje przede wszystkim i również takie zarządcze i także w zakresie aparatu urzędniczego.
No to ja trzymam kciuki. Myślę, że za 5 miesięcy wrócimy do tematu. Chyba, że po drodze pojawi się partner, to rzeczywiście będziemy pokazywać palcem te obszary współpracy, tego włączenia wspólnego.
Tak jak najbardziej. My zresztą mamy obowiązek dalej jeszcze społeczeństwo informować, więc o każdej fazie projektu będziemy Państwa informować.
No a ja dziękuję pięknie za spotkanie. Do usłyszenia.